Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, Historie pisane na nowo. Dzień dobry. Dziś opowiem Państwu o bodaj najtajniejszej historii związanej z okresem zimnej wojny w Polsce Zachodniej. Będzie to historia miejsca tak tajnego, że oficjalnie ono żadnej nazwy nie miało. Przedstawiane było kryptonimem Obiekt 3003. To miejsce, gdzie w czasie zimnej wojny Armia Radziecka przechowywała broń atomową. Po odtajnieniu części archiwalnych dokumentów to miejsce zostało rozszyfrowane jako Templewo, niedaleko Międzyrzecza, ale znamy też podobne miejsca w Brzeźnicy w Wielkopolsce czy Podborsku w województwie zachodniopomorskim. Rozmawiać będziemy, tak jak już powiedziałem, o atomowych radzieckich bazach na terenie zachodniej Polski. Rąbka tajemnicy będziemy mogli Państwu uchylić dzięki badaniom prowadzonym przez doktora Grzegorza Kierszyca z Uniwersytetu Szczecińskiego, który jest teraz naszym gościem w studiu Radia Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek pytanie, dlaczego to archeolodzy zajęli się tajnymi atomowymi bazami?
Do tej pory powstało kilka książek i kilka publikacji, które w sposób bezpośredni bądź pośredni dotykają tego problemu tych baz, które były zlokalizowane na obszarze Polski i które służyły do przechowywania taktycznych i taktyczno-operacyjnych głowic jądrowych. Natomiast historycy są naukowcami, którzy korzystają ze źródeł pisanych, przeczesują archiwa i tam znajdują informacje, które ich interesują. Natomiast ostatnio okazuje się, że także archeolodzy mogą badać okres zimnej wojny właśnie dlatego, że dysponują narzędziami, które pozwalają identyfikować obiekty, które zachowane są w terenie, penetrować krajobraz i dzięki temu odtwarzać między innymi plany przestrzenne takich obiektów, ale dowiadywać się także wielu nowych, nieznanych wcześniej rzeczy, właśnie dlatego, że dokumenty archiwalne to są przede wszystkim oficjalne dokumenty, w których nie ma bardzo wielu szczegółów lub też wiele szczegółów w sposób celowy zostało pominiętych.
Ta historia rozpoczyna się w drugiej połowie lat 60., gdy zapadła decyzja, iż Armia Radziecka broń atomową będzie składowała także tu, na naszych terenach, nieopodal granicy polsko-niemieckiej. Oczywiście wiemy, w jakim celu, do czego ta broń ewentualnie miałaby być wykorzystywana, natomiast ja zapytam w tym miejscu o decyzję o lokalizacji. Dlaczego właśnie tutaj?
Podjęto decyzję o lokalizacji właściwie z kilku powodów. Jednym z takich głównych powodów było to, że wybierano miejsca, które były zlokalizowane na obrzeżach obszarów użytkowanych już wojskowo, na obrzeżach poligonów wojskowych, właśnie dlatego, że wychodzono z założenia, że fotointerpretatorzy CIA nie zwrócą uwagi na nowo powstające obiekty, potraktują te obiekty jako coś zwyczajnego, rozbudowę infrastruktury wojskowej i tutaj Rosjanie i Związek Radziecki popełnił jak gdyby pierwszy błąd podczas planowania. Jest takie zjawisko, które przez dyrektora CIA Davida Lundala zostało opisane jako efekt szczęśliwego trafu. Otóż David Lundal, który między innymi był jedną z osób, która kierowała zespołem fotointerpretacji podczas kryzysu kubańskiego, a później zajmował się także fotointerpretacją zobrazowań z tajnych satelitarnych misji Korona, stwierdził kiedyś, że fotografie czy materiały fotolotnicze, rozumiejąc szeroko, wykonane w celu określonej misji, na przykład w celu zidentyfikowania, zarejestrowania jakiegoś obiektu wojskowego, mogą właśnie za sprawą szczęśliwego trafu zawierać także informacje inne, istotne strategicznie, które w danym momencie nie są rozpoznane, ale z czasem, wracając do tych archiwalnych właśnie zobrazowań, okażą się przydatne. I tak też się stało. Amerykanie przez cały czas fotografowali obiekty wojskowe Armii Radzieckiej z lokalizacji zlokalizowane na obszarze Polski i przy okazji na tych zobrazowaniach nieustannie rejestrowane były także bazy. I w związku z tym na przykład najwcześniejsze zobrazowanie, jakie obecnie znam, które pokazuje bazę w Templewie, bo o niej przede wszystkim rozmawiamy, ale także dwie pozostałe bazy w Podborsku i w Brzeźnicy Kolonii, te zobrazowania zostały wykonane w sierpniu 1969 roku, a więc w momencie, kiedy te obiekty były budowane, a Amerykanie z pewnością nie mieli pojęcia o tym, że właściwie powstanie takich obiektów zostało zaplanowane przez wojska, przez dowództwo Układu Warszawskiego. Później te obiekty były wielokrotnie jeszcze fotografowane przez kolejne misje, aż w końcu zostały poddane interpretacji i zidentyfikowano je jako magazyny atomowe. Co interesujące, po kilku miesiącach od wykonania w 1969 roku zdjęć tych obiektów, tych trzech baz, Amerykanie nie mieli za bardzo pojęcia, co udało im się zarejestrować. I jeszcze przez pewien czas, wydaje się, że przez kilka lat nie potrafili tych obiektów prawidłowo zinterpretować.
A po pańskiej analizie właśnie tych zobrazowań, zdjęć satelitarnych, bardziej skłaniałby się pan ku wnioskowi, że one były doskonale zakamuflowane, czy też Amerykanie po prostu zbagatelizowali te sygnały?
Sprawa nie jest tak oczywista. Otóż w momencie budowy każdy z takich obiektów, a musimy pamiętać, że zarówno obszar koszarowy w tych bazach, jak i obszar, na którym znajdowały się tak zwane obiekty specjalne, czyli betonowe magazyny, w których miały być te głowice taktyczne i taktyczno-operacyjne przechowywane, trudno jest taki obszar podczas budowy zamaskować, więc na tych zobrazowaniach widać charakterystyczne elementy, charakterystyczne dla oka wprawionego fotointerpretatora. Są tam na przykład rozjeżdżone drogi dojazdowe, którymi dowożono materiał budowlany. Są też strefy jeszcze widoczne w miejscach, w których budowano płoty. Widać także miejsce budowy koszar, jak wspomniałem, a same schrony nie są jeszcze obsadzone drzewami i w związku z tym w postaci takich jasnych fototonów są bardzo łatwe do zidentyfikowania. W tym momencie jeszcze w całej bazie nie było żadnych ani siatek maskujących, ani innych tego typu rzeczy. Być może też jeszcze same schrony, ich fasady nie były pomalowane w barwy maskujące, jak to się później stało i w związku z tym na pewno Amerykanie byli w stanie zinterpretować, że mają do czynienia z nowo powstającymi obiektami, nie mieli pojęcia, czym one są. Natomiast musimy pamiętać o tym, że wszystkie te trzy bazy w Podborsku, w Brzeźnicy Kolonii i w Templewie składają się z dokładnie tych samych elementów. Dokładnie była tam taka sama liczba budynków mieszkalnych, tak samo wyglądał tam sztab, koszary, tak samo wyglądała tam stołówka. Jedyna różnica pomiędzy tymi obiektami polegała na tym, że miały one nieco inne plany przestrzenne, no bo przecież wymagało zbudowanie takiej bazy wymagało adaptacji do lokalnych warunków terenowych, a te jednak w krajobrazie różniły się pomiędzy poszczególnymi bazami. A zatem dysponując jednym kluczem interpretacyjnym dla jednego obiektu, pozostałe dwa przestają być tajemnicą w tym momencie. Amerykanie na pewno tego nie zbagatelizowali, zachowali te zobrazowania, w odpowiednim momencie je wyciągnęli i dokonali interpretacji. Można podejrzewać, że być może rolę jakąś odegrał także zwiad na ziemi, być może jakiś agent, ale to są już gdybania. Trudno jest odpowiedzieć wprost na to pytanie. Musimy pamiętać także, że podobne obiekty powstawały także w innych krajach Układu Warszawskiego, we wschodnich Niemczech, na Węgrzech, w Bułgarii, w Czechosłowacji i być może stamtąd pochodziła ta informacja. Tam także były schrony identycznego typu, które znalazły się w Polsce.
Wychodząc nieco poza same te schrony i samą tą bazę, wiemy, że w jej okolicach były przedszkola, były magazyny żywności czy wręcz ogródki warzywne. Możemy mówić o takim samowystarczającym się miasteczku obsługującym same te schrony, prawda?
W pewnym sensie możemy o tym powiedzieć i to jest ten moment, w którym praca archeologa zaczyna przypominać pracę detektywa. To znaczy posługujemy się na przykład lotniczym skanowaniem laserowym, tymi zobrazowaniami satelitarnymi, zdjęciami lotniczymi. Możemy poidentyfikować sobie obiekty, ale kiedy poszukujemy klucza interpretacyjnego i wyjaśnienia, musimy zejść na ziemię, wybrać się w te miejsca, pochodzić tam trochę, zobaczyć, co zostało po tych obiektach często zburzonych, a często także porozmawiać z ludźmi, którzy na przykład po opuszczeniu tych baz patrolowali te tereny, ponieważ akurat odbywali służbę w Wojsku Polskim. I ci ludzie pamiętają różne charakterystyczne elementy, które wskazywały na funkcję tych budynków. Należy także dodać, że w aktach projektu Wisła, które znajdują się w archiwach IPN-u, a które mówią właśnie o budowie tych trzech baz, które badam, nie ma żadnych planów, żadnych map, ponieważ taka została wydana instrukcja. Część wrażliwych dokumentów została zniszczona, część została odesłana do Moskwy i w związku z tym wiemy, znamy funkcję obiektów, ale nie możemy tej funkcji powiązać z tym, co udało nam się zidentyfikować na zdjęciach lotniczych. I wtedy taki zwiad, albo też i wywiady z lokalnymi ludźmi, którzy chodzili po tych miejscach już po opuszczeniu tych baz i penetrowali te obiekty, są bardzo przydatne, ponieważ musimy pamiętać także, że lokalizacja tych baz jest znana od ponad 2,5 dekady.
Jeżeli chodzi o budowę tych trzech schronów, budowali je oczywiście według planów radzieckich Polacy. Po wybudowaniu, tak. Już jeżeli przechodzimy do etapu wyposażania, Polacy w tym nie uczestniczyli. Możemy powiedzieć, że zostali właśnie po samym wybudowaniu Polacy odcięci kompletnie od wiedzy na temat tego, co tam się działo? Czy jednak jakieś rąbki tej tajemnicy przedostawały się, tak w cudzysłowie powiem, na polską stronę, do polskich żołnierzy, do polskiej obsługi?
Część wyposażenia tych obiektów jest polska, więc można przypuszczać, że te najprostsze elementy, takie jak instalacja elektryczna, ale ta podstawowa, była jeszcze montowana przez Polaków. Natomiast w momencie, kiedy przekazano te obiekty siłom radzieckim, w tym momencie Polacy nie mieli tam dostępu i my w tych aktach Wisła, ani w żadnych innych dokumentach, które znajdują się na przykład także w Centralnym Archiwum Wojskowym, nie znajdujemy informacji, żeby Polacy w jakiś sposób byli obecni na terenie tych baz. Zresztą taka była zgoda w momencie, takie były uzgodnienia, w momencie, kiedy doszłoby do przyszłej wojny w Europie i te taktyczne i taktyczno-operacyjne głowice nuklearne miałyby zostać użyte, wówczas część właśnie z tego uzbrojenia miała być przekazana stronie polskiej, ale wcześniej nie mamy informacji o tym, żeby Polacy wiedzieli, czy funkcjonowali w obrębie tych baz. Raczej jest to niemożliwe, to by było wbrew doktrynie.
Jak już pan wspomniał, przedsięwzięcie związane z budową magazynów amunicji, broni atomowej na terenie Polski miało kryptonim Wisła. W 1967 roku zostało podpisane oficjalne porozumienie między rządem PRL a rządem ZSRR właśnie w tej sprawie. Czy możemy podejrzewać, że oprócz tego oficjalnego porozumienia, na podstawie którego wiemy też o tych trzech miejscach, Podborsko, Brzeźnica, Kolonia oraz Templewo, były też inne miejsca, o których strona radziecka już w ogóle Polaków nie informowała, a w których to miejscach też broń atomowa była składowana?
Faktycznie można przypuszczać, że takie miejsca znajdowały się na terenie Polski i można to przypuszczać oczywiście na podstawie odtajnionych raportów CIA. Niestety nie mamy dostępu do dokumentów rosyjskich, do archiwów rosyjskich, które by o tym mówiły. Tam dalej jest to pilnie strzeżona tajemnica, a takie obiekty, szczególnie przystosowane do tymczasowego przechowywania broni masowego rażenia, mogły znajdować się na przykład koło Kołobrzegu na lotnisku Bagicz, które oczywiście było kontrolowane przez Rosjan. Oprócz tego było także obiekt nazywany obiektem Granit, czyli taki schron zbudowany z prefabrykatów, który znajdował się pod Stargardem w Kluczewie. Był także taki obiekt w Chojnie na lotnisku. Ponadto znajdowały się trzy takie obiekty Granit w bazie w Pstrąże i w pobliżu lotniska w Wiechlicach, około 1,5 kilometra na południe od lotniska w Wiechlicach, które znajduje się w pobliżu Szprotawy, znajdował się schron nieznanego typu, najprawdopodobniej jego nazwa kodowa to był bazalt i ten schron z kolei był dostosowany do przechowywania bomb z ładunkami jądrowymi. Nie wiemy, czy na pewno były tam te bomby w pewnym okresie przechowywane, natomiast z pewnością ten schron, a także otaczający go kompleks przez cały czas funkcjonowania był zadbany, był pilnie strzeżony. Zresztą podobne schrony właśnie na bomby lotnicze znajdują się także w innych państwach Układu Warszawskiego, w tym na przykład na Węgrzech znam taki obiekt, który jest podobnie zlokalizowany w pobliżu lotniska, też otacza go strefa bezpieczeństwa, potrójne ogrodzenie i on tam się znajdował.
Ale tak jak nie mamy stuprocentowej pewności co do przeznaczenia zachowanych w dużej części do dziś schronów pod wspomnianą przez pana Szprotawą, tak też nie mamy stuprocentowej pewności, że właśnie w bazach 3001, 3002 i 3003, czyli Templewo niedaleko Międzyrzecza, że tam właśnie około 200 tych rakiet z głowicami nuklearnymi, o których wiemy dzięki odtajnieniu materiałów o kryptonimie Wisła, czy tam ta broń była, stuprocentowej pewności, raz jeszcze powtórzę, też nie mamy.
To musimy akurat sprostować. Jeżeli mówimy o tych trzech bazach w Templewie, w Brzeźnicy Kolonii i w Podborsku, to nie łączy się tego typu uzbrojenia. Czyli jeżeli mamy magazyny głowic, to te głowice są oddzielnie od rakiet do elaboracji, natomiast dochodzi już w miejscu zgrupowania wojsk rakietowych. Czyli mamy dokumenty, które wskazywałyby na to, że te głowice faktycznie mogły się tam znajdować i w aktach Wisła te dokumenty się zachowały. Problem w tym, że na jednym z takich dokumentów napisany jest wzór i nie mamy pewności, czy te dokumenty potwierdzają faktyczną liczbę głowic, a tam znajduje się około 180 głowic o różnej mocy, między innymi do zestawów rakietowych Elbrus, Toczka, Luna, Luna M oraz bomb lotniczych, były także pociski do zestawów artyleryjskich Pion. Natomiast same pomiary, które wykonaliśmy we wnętrzu tych schronów, nie wykazały podwyższonej radioaktywności, co można interpretować jako dwojako. Albo jako dowód na to, że tej broni tam nie było, albo, co jest o wiele bardziej prawdopodobne, że ochrona radiologiczna i standardy przechowywania tego uzbrojenia były po prostu bardzo wysokie. Trudno sobie wyobrazić powód, dla którego takie trzy kompleksy, które są pilnie strzeżone i które zawierają aparaturę, która jest specjalistyczna, są utrzymywane przez tyle lat i niewykorzystywane w określonym celu, którego zostały zbudowane.
A pan ku której wersji bardziej by się skłaniał? Były? Nie były?
Ja muszę jeszcze to przemyśleć. Właśnie cechą naukowca jest to, że należy wątpić, należy szukać odpowiedzi. Być może jeszcze te odpowiedzi podczas moich badań uda się znaleźć, ponieważ te badania będą jeszcze realizowane w przyszłym roku. Powstanie też książka, która będzie opowiadała o tych badaniach archeologicznych, w której postaram się uzupełnić pewne informacje, które już też wydobyli historycy z archiwów, jak wspominałem.
Na ostateczne wnioski będziemy musieli zatem jeszcze trochę poczekać. Na zakończenie zapytam o teraźniejszość. Zostańmy już może przy tym Templewie. Te obiekty zostały praktycznie całkowicie rozebrane i do dziś zbyt wielu śladów po tajnym obiekcie 3003 nie ma.
To prawda. Dziś bardzo niewiele rzeczy się zachowało widocznych w terenie. Są rowy strzeleckie, jest wielka dziura w ziemi po obiekcie granit. Te dwa schrony, o których rozmawiamy, miały przetrwać uderzenie atomowe. W związku z tym one tam są, natomiast usunięto całe wyposażenie wnętrza. Wrota zostały usunięte, same obiekty zostały zasypane. Tutaj też należałoby wspomnieć, że dość dużo osób penetruje te obiekty, przygląda się im. One mogą być niebezpieczne dla osoby, która nie zdaje sobie sprawy, jak one są skonstruowane. Stosunkowo niedawno doszło tam też do wypadku, więc no, o tym trzeba informować i trzeba w tych obiektach uważać. Natomiast wiele osób, które przybywają w te miejsca, myśli, że ta cała baza to są te dwa schrony, które właśnie przetrwały do dzisiaj i do których dość trudno wejść. Natomiast ta baza była wielokrotnie większa, niż nam się to dzisiaj wydaje, tylko że tam, gdzie stały budynki oficerów, podoficerów, tam, gdzie służyli żołnierze służby zasadniczej, tam, gdzie były przedszkola, tam, gdzie był szpital, teraz rosną młode drzewa.
O atomowych radzieckich bazach na terenie Polski w czasie zimnej wojny, co jak nasz gość Grzegorz Kiarszys ustalił, nie były wcale mistrzowsko zakamuflowane. Dziś rozmawialiśmy w audycji Historie pisane na nowo. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie doktorze.
Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
A zainteresowanych tematem odsyłamy, tak jak już wspomnieliśmy w czasie rozmowy. W przyszłym roku powinny być znane końcowe wyniki badań prowadzonych m.in. w Templewie, niedaleko Międzyrzecza, a już teraz możemy odesłać. Część tych wniosków można znaleźć na stronie internetowej trzeciazona.pl. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo.
Temat związany z piątkową premierą filmu dokumentalnego Kresy. Grzegorz Widenka, prezes oddziału spółki wydającej Gazetę Lubuską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo to właśnie Gazeta Lubuska jest producentem tego filmu. Po raz drugi sięgacie po formę filmowego dokumentu, a tematem Kresy i kresowianie. Dlaczego?
Dla mnie tak zanurzonego w tych historiach kresowych to pytanie wydaje się nawet dziwne, no bo jeśli zagłębi się trochę w historię tego regionu i to, co stanowi o jego tożsamości, no to na pewno są Kresy. To jest ponad 50% ludzi, którzy zamieszkali tutaj po wojnie, no właśnie są ludzie ze wschodu. I no, taka właśnie jest odpowiedź, no, stąd Kresy. Kresy biorą się od historii rodzinnych naszych czytelników, które opisujemy od wielu, wielu lat. Kresy dotyczą chyba co drugiego mieszkańca, który przechadza się naszymi ulicami.
Bo nawet podczas tego spotkania związanego z premierą filmu pojawiło się z pańskich ust takie stwierdzenie: bez znajomości tego, co wydarzyło się na Kresach, trudno w ogóle o historii Polski rozmawiać.
Tak, tak. Ja tutaj cytowałem profesora Jazownika akurat, ale bardzo, bardzo dotarło do mnie to zdanie. Proszę Państwa, no uświadommy sobie i warto to powtarzać, bo to naprawdę nie jest oczywiste, że mówiąc Kresy, to my mówimy o ponad połowie terytorium II Rzeczypospolitej przedwojennej. Co się za tym kryje? Za tym kryje się potężny dorobek kulturalny, wielkie tradycje wielonarodowej przedwojennej Polski, kolebka wielkich polskich bohaterów, poetów. Nawet ostatnio jeden z ludzi zajmujących się Kresami, powiedzieć zawodowo i również z pasji, powiedział mi, że ponad 70% żołnierzy wyklętych pochodzi właśnie z Kresów. Także no jak zrozumieć tę historię II RP, nie pomijając, abstrahując od historii Kresów? No tego się nie da zrobić. To tak jakby odciąć połowę Polski.
Pojawiło się nazwisko profesora Leszka Jazownika z Uniwersytetu Zielonogórskiego, związanego ze środowiskiem kresowym w zielonogórskiej Łężycy. To jedno chyba z najprężniej działających takich środowisk w naszym regionie. Ale chciałem zapytać o to, czy pamięć o Kresach nie zginie w młodym pokoleniu. Co prawda oczywiście możemy spierać się na temat tego, jak duża jest wiedza o historii Kresów właśnie w młodym pokoleniu, ale jeżeli byśmy chociaż spojrzeli na to, jak młode pokolenie kultywuje tamte tradycje, no to jest tego coraz mniej.
No tak, to jest trudne i chyba nawet bolesne pytanie. I ja z perspektywy tych ostatnich kilkunastu miesięcy, gdzie naprawdę sporo czasu jako gazeta poświęciliśmy Kresom i produkcji tego filmu, obserwowałem to z bliska. Nas bolało to i boli nadal, że ta pamięć o Kresach, całe dziedzictwo kresowe jest tutaj, no, powiedziałbym, strzeżone, kultywowane, popularyzowane głównie przez środowiska starszych osób, bądź to ludzi, którzy jeszcze pamiętają przedwojenne Kresy i stamtąd pochodzą, ale to już jest naprawdę podeszły wiek, albo bądź to ich rodzin i kolejnych pokoleń, ale z tychże właśnie rodzin, tylko część kresowych rodzin jakby ma taką pasję historyczną, chce popularyzować historię Kresów, jest ich coraz mniej. My mieliśmy taką obawę, że Kresy pomału będą odchodziły w niepamięć wraz z ludźmi, którzy po prostu odchodzą i pamiętają, jak tak naprawdę te Kresy wyglądały. No dlatego w ogóle się wzięliśmy, dlatego stąd ten projekt i stąd też no, włożyliśmy w niego tyle siły. Natomiast wie pan, no to co się wydarzyło wczoraj jest budujące oczywiście. To były pełne autokary, które ci ludzie się zorganizowali. I to nie byli już tylko starsi ludzie, bo widzieliśmy też te młodsze pokolenia. Żary, Bieniów, Świebodzin, Białków. No to niesamowita grupa w ogóle ludzi. I to taka wielopokoleniowa, która przepięknie popularyzuje historię Polesia. Więc no ja mam nadzieję, że to będzie jakaś, wczoraj powiedziałem, no jakaś taka cegiełka, która tchnie nowego ducha, jeśli chodzi o te wszystkie działania popularyzujące historię Kresów. Smutne jest to, że słyszymy, znaczy głos tych środowisk jest taki, oni się czują pomijani, jeśli chodzi o politykę historyczną państwa. No wczoraj padło zdanie, prawda, no, ze zdziwieniem konstatujemy, że w Polsce nie ma Muzeum Kresów. Nie mamy muzeum Kresów, które, tak jak wcześniej przed chwilą powiedziałem, stanowiły ponad połowę przedwojennej Rzeczypospolitej. Jak się tak zastanowić, to się to wydaje niepojęte, prawda? Oczywiście tych publikacji jest trochę, ale też trzeba ich szukać. Natomiast jeśli chodzi o dorobek filmowy, powiedziałbym skromny. Wielu ludzi mówi, że takiego filmu nie ma. Takiego, który zobaczyli właśnie wczoraj w trakcie premiery. Znaczy, który tak kompleksowo traktuje historię ludzi z Kresów, pokazując no, całość ich losów. To była taka epopeja, prawda? Pokazujemy ostatnie chwile ich życia jeszcze na Kresach przed wojną, potem dramat, niewyobrażalny dramat czasu wojny i to wszystko, co tam ich spotkało. Gehenna transportu, o którym też bardzo niewiele dzisiaj się wie, bo ja na przykład kiedyś kompletnie sobie nie wyobrażałem, że ten transport, no to miał proste wyobrażenia, tak, no dobrze, jechali długo, 2 tygodnie, ale jakoś tam, prawda, no, przetransportowali się z miejsca na miejsce, natomiast to było no, niewyobrażalna męka momentami, jeśli wspomnieć choćby o tych, którzy jechali na otwartych platformach wczesną wiosną czy zimą, no to wie pan, to było coś niewyobrażalnie trudnego, wielu ludzi umierało, zwłaszcza starsi umierali. Potem ta niepewność i trud osiedlania się tutaj, no tęsknota za tym, za utraconą ojcowizną i ciągła nadzieja chyba do lat 70., że uda się wrócić. Więc wie pan, to są bardzo trudne i bolesne historie, o których powinniśmy pamiętać, jestem o tym przekonany. Wczoraj usłyszałem, że jeden ze sponsorów mówi, wie pan, to powinno być pokazane we wszystkich szkołach. No to może w tym miejscu jest czas na taki apel właśnie. Może kurator, może inni ludzie, może dyrektorzy szkół. No zachęcamy, my na pewno nie będziemy pobierali żadnych opłat za licencję.
Mówiliśmy już o transportach w bydlęcych często wagonach. Prawie 1,5 miliona ludzi, którzy po zakończeniu działań wojennych zostali przesiedleni. Bardzo często w filmie akcentowaliście jedną sprawę, to nie byli repatrianci, tak jak często w różnego rodzaju publikacjach, wręcz w opracowaniach historycznych o tych ludziach się mówi, ale było to prawie 1,5 miliona ludzi wyrzuconych ze swoich domów, rzuconych w kompletną pustkę, w nieznane.
Rzeczywiście, te określenie patrianci, to jest, ono kompletnie nie pasuje do ich losów. No to jest wymysł komunistycznej propagandy. Repatriant to jest ktoś, kto wyjechał i potem wraca do ojczyzny, do swojego domu. Natomiast tutaj mamy do czynienia po prostu z wypędzaniem ludzi ze swojej ziemi, z własnych domów, odcięcie ich od korzeni. Nie wiem, że oni tam byli od wieków i wypędzenie w kompletnie nieznane miejsca. Jeśli oglądamy ten film, to widzimy te relacje. Przecież ci ludzie kompletnie nie wiedzieli, gdzie jadą. Oni zupełnie nie wiedzieli, co ich spotka. No i ja myślę, no to jest ważne, żeby odkłamywać te takie, jak to powiedzieć, pozostałości po tym języku, po propagandzie komunistycznej. Zresztą określenie ziemi odzyskane, no to dokładnie to samo, prawda? Jakieś to ziemie odzyskane. No i myślę, że tutaj przed historykami, ale też ludźmi, którzy zajmują się kulturą, filmem, książką, w ogóle historią, no to jeszcze kawał roboty, żeby te pojęcia wyprostować.
W tym roku z okazji stulecia niepodległości każdy z gości mojej audycji musi zmierzyć się z pytaniem, z którym chyba nie znając go zmierzyliście się w filmie, to znaczy chodzi o pytanie, czy na ziemiach zachodnich jest sens świętowania stulecia niepodległości. Tutaj, gdzie 1918 rok Polski jeszcze nie przyniósł, wy w filmie stawiacie taką oto tezę, że to stulecie niepodległości tutaj na ziemiach zachodnich możemy świętować właśnie dzięki środowiskom kresowym i dzięki temu, co oni z Kresów tutaj przywieźli.
Tak, dobrze to pan redaktor ujął. No, to jest jakby nasza odpowiedź na to pytanie. No, jeśli my zastanowimy się, skąd tutaj wzięła się Polska, co stanowi o tożsamości tego regionu, to no, nie sposób uciec od Kresów, od dziedzictwa kresowego, od tożsamości kresowej, bardzo specyficznej i pięknej, historii Kresów, od tej kultury. I ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żebyśmy tutaj świętowali, obchodzili stulecie kompletnie w oderwaniu od Kresów, od tego kresowego dziedzictwa. Tutaj, wiem, jeśli ponad połowa ludzi po wojnie tutaj w naszym województwie pochodziła z Kresów, jeśli spojrzeć na kolejne pokolenia, to ja zakładam, że tutaj, ja wiem, no na pewno co drugi mieszkaniec ma jakieś związki z Kresami Wschodnimi i wydaje mi się, że czymś oczywistym jest myślenie o tym w ten sposób.
Pod koniec filmu pojawia się wątek nowych Kresów. Czy faktycznie jest pan w stanie bronić stwierdzenia, że tak jak dziś mówimy o mieszkańcach dawnych wschodnich województw, kresowianie, tak po ponad 70 latach od zakończenia II wojny światowej i po tych przesiedleniach tutaj te nowe Kresy powstały, ten tygiel kulturowy ze wschodu został przeniesiony, choć symbolicznie tutaj?
Tak, tam w filmie pojawia się nawet takie określenie ciekawe, może troszkę prowokujące.
Kresy zachodnie. Nie,
kresy odzyskane, prawda? No to jest jakby to nawiązanie do tego określenia ziemi odzyskane. My tam lektor użył pojęcia, że być może tutaj ci ludzie odnaleźli swoje kresy odzyskane. No chcielibyśmy w ten sposób o tym myśleć i w to wierzyć. Zresztą jeśli posłuchać tych ludzi, którzy żyją, znaczy jeszcze żyją, ale tych ostatnich świadków, jak wyglądało życie na przedwojennych Kresach, no to oni też mówią, że no dziś już nie myślą o tym, żeby tam wracać, prawda? No tutaj się urodziły ich dzieci, wnuki, prawnuki. Tutaj już jest ich ziemia. Jeden pan mówi tak pięknie, no ja już jestem stąd.
I tutaj są moje korzenie.
I tutaj już są moje korzenie. On je tutaj zapuścił, prawda, na nowo. Tak, no i ja myślę, że to jest piękne zakończenie tego filmu. I taka klamra, która domyka całą tą epopeję kresową i te no, dramatyczne losy tych kresowych rodzin.
Wrócę na moment do waszej pierwszej produkcji zeszłorocznej dokumentu filmowego poświęconego wydarzeniom zielonogórskim. Tam był to dokument nieco fabularyzowany, moglibyśmy powiedzieć, ponieważ były inscenizacje wydarzeń z roku 60. W filmie pojawiali się historycy. Teraz historię o Kresach udało się opowiedzieć tylko i wyłącznie wspomnieniami kresowian.
Tak, oczywiście my na początku też myśleliśmy, że będziemy się posiłkowali historykami, ale na pewnym etapie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu.
Okazali się niepotrzebni?
Może nie użyłbym takiego określenia, natomiast wie pan, siła tego przekazu tych ludzi, powiedziałbym ostatnich już świadków Kresów, czasu wojny, ludobójstwa przecież na Kresach Wschodnich, no ten przekaz był tak silny i tak prawdziwy i tak pełen emocji i tak przejmujący, że nam było trudno jakby cenzurować go, obcinać, rezygnować z tych no, bezcennych moim zdaniem świadectw i na rzecz no, ludzi, którzy z zupełnie innych pozycji w sposób być może trochę techniczny zaczęliby tłumaczyć widzowi historię tych ziem. Po prostu no, w pewnym momencie uznaliśmy, że nie wyobrażamy sobie takiego zbicia i zestawienia. Poza tym to by się odbyło ze szkodą dla tych świadectw, które w naszej ocenie trzeba ocalić. To wyglądało tak, że na przykład w przypadku pana Kopaczyńskiego, człowieka w bardzo podeszłym wieku, który z ogromnym wzruszeniem opowiedział nam swoje losy i swoje rodziny, no to było tak, że myśmy go nagrali i wkrótce potem on umarł. Myśmy sobie uświadomili, że my chwytamy po prostu uciekającą historię, która jakby odchodzi razem z tymi ludźmi. I wydaje mi się, ja chciałbym w to wierzyć, oczywiście to będzie ocena widzów, że tak naprawdę te świadectwa czynią ten film wyjątkowym.
Ten film wyjątkowym czyni też co innego. Nie rozmawialiśmy teraz, co prawda, o ludobójstwie na Kresach. W waszym filmie ten wątek oczywiście się pojawia i pojawia się w nieco innym ujęciu, tak bym to określił, niż jest to w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach przedstawiane. To znaczy ludobójstwo na Kresach to nie tylko Wołyń. Mamy oczywiście określenie zbrodnia wołyńska, które coraz częściej pojawia się w polityce historycznej, no ale wrócę raz jeszcze, to nie tylko Wołyń, tak? To Tarnopol, to Polesie i tak dalej, i tak dalej. O tym właśnie w filmie mówicie.
Oczywiście, no Podole przecież również. To Galicja Wschodnia, czyli dzisiejsza Lubelszczyzna, to się działo również w granicach obecnej Polski w latach powojennych. Tak, film Wołyń, a właściwie jego tytuł spowodował jedno zjawisko. Otóż ludzie dzisiaj, wielu ludzi jest przekonanych, że zbrodnie nacjonalistów ukraińskich miały miejsce tylko na Wołyniu. Ja mówię o regionie czy o administracyjnym województwie, co nie jest prawdą. Co nie jest prawdą, ten zasięg terytorialny był znacznie, znacznie szerszy i to nawet zaczęło się gdzie indziej, bo bodajże na Podolu, jeśli dobrze pamiętam, gmina Podhajce. I ja myślę, że tutaj warto trochę to korygować, żeby stąd ci nasi świadkowie, jeśli ktoś ogląda film, to widzi, że to są ludzie, którzy opowiadają o tych strasznych wydarzeniach, morderstwach członków własnych rodzin, sąsiadów, a wcale nie są z Wołynia, prawda? To są różne miejscowości, powiaty, które wcale administracyjnie nie należały do Wołynia. I myślę, że to też jest cenne, żebyśmy pokazali te straszne wydarzenia takimi, jakimi były również od strony geograficznej. Natomiast tak, ten akcent wołyński jest, jego nie sposób uniknąć, jeśli my chcemy prowadzić prawdziwą opowieść o Kresach. No, nie da się po prostu tych ludzi ocenzurować, jeśli chce się to zrobić uczciwie i korygować w jakiś sposób, prawda, czy łagodzić. W naszej ocenie nie postępujemy w ten sposób.
Grzegorz Widenka, prezes spółki wydającej Gazetę Lubuską, pomysłodawca filmu dokumentalnego Kresy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Historie pisane na nowo.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania proponujemy Państwu kolejny odcinek serialu radiowego Karski, ukazujący losy bohaterskiego emisariusza Jana Kozielewskiego.
Poznaje Pan to? A to? A to? Ktoś musiał mnie zrobić. Rozmawiam z tobą jak z człowiekiem, którego traktuję na równi, a ty ciągle robisz ze mnie idiotę. Hans?
Leżałem na sienniku, a dotyk każdego miejsca na ciele nasilał pulsujący ból, który odczuwałem od stóp po czubek głowy. Zrozumiałem, że następnego katowania raczej nie przeżyję i kipiałem z upokorzenia i bezsilnej wściekłości. Wiedziałem, że dotarłem do Kresu, że już nigdy nie odzyskam wolności, że nie przetrwam kolejnego bicia i że jedynym sposobem, aby uchronić się przed hańbą zdradzenia przyjaciół w stanie półprzytomności, jest użycie ukrytej żyletki i skończenie ze sobą. Pomyślałem o matce, o swoim dzieciństwie, kolejach losu, nadziejach. Czułem bezgraniczny smutek z powodu tego, że przyszło mi ginąć tak niesławnie, jak zdeptany robak, żałośnie i bezimiennie. Działałem pod tyloma pseudonimami, że jeśli by nawet nazistom przyszło do głowy powiadomienie kogoś o mojej śmierci, pewnie i tak nie udałoby się im ustalić mych prawdziwych personaliów. Strażnik zakończył obchód. Wyciągnąłem żyletkę i przyciąłem prawy nadgarstek. Ból nie był zbyt silny. Najwyraźniej nie ruszyłem żyły. Spróbowałem ponownie, tym razem niżej, tnąc w obie strony tak mocno, jak się dało. Nagle krew trysnęła jak z fontanny. Potem zaciskając żyletkę w pokrwawionej prawej dłoni, podciąłem żyły na lewym nadgarstku. Tym razem poszło łatwiej. Po kilku minutach poczułem, że słabnę. Półprzytomny zdałem sobie sprawę, że krew przestała płynąć i że wciąż żyję. Ze strachu, że się nie uda, zacząłem wymachiwać rękami, aby na nowo wywołać krwawienie. Wtedy krew pociekła lekkimi strugami. Poczułem duszność i usiłowałem oddychać ustami. Zemdliło mnie i zwymiotowałem. Wtedy straciłem przytomność.
Słowacki?
Co?
Pani,
niech pan tylko ruszy głową.
Gdzie jestem?
Niech pan dalej udaje nieprzytomnego.
Wyciągniemy was odciąg.
Wyciągniemy pana stąd. Rozumie pan? Dobrze. Pilnują pana żandarmi.
Musicie leżeć.
Ma pan tylko leżeć.
Będziecie potrzebować.
Jeżeli
zachód,
zechce pan do toalety, proszę. Tutaj pan musi. Rozumie pan?
Niemcy dobili celu zapadną.
Niemcy podbili całą Europę Zachodnią. Francja skapitulowała. Proszę zachować spokój. Broni się jeszcze Anglia. Teraz proszę spać.
Tydzień później.
Wstawaj, zasrańcu. Wiem, że udajesz. Co robicie? On jest ciężko chory. Niech się cieszy, że nie zdechł. Choć może lepiej dla niego byłoby nie żyć. Ubieraj się. Idziemy. Gdzie? Wracamy do rozmów. Już na innych zasadach. Ubieraj się. Ja go ubiorę. Proszę się odsunąć. Natychmiast. Niech pan ciągle udaje chorego. Lekarz zadzwoni, gdzie trzeba. Pomożemy panu. Rozumie pan?
Przewracałem się ostrożnie z boku na bok przez jakiś czas, aż w końcu zaniechałem prób uśnięcia. Otworzyłem oczy. Ciąg nikłych smug na ścianie przyciągnął moją uwagę. Gdy mój wzrok przyzwyczaił się do szarawego światła w celi, smugi te nabrały wyraźniejszych kształtów. Wpatrywałem się w krzyż, który sam namazałem sadzą, zanim podciąłem sobie żyły. Pod nim zapisałem linijkę pewnego wiersza zapamiętanego z dzieciństwa. Wielbię cię, ojczyzno umiłowana. W kółko powtarzałem sobie te słowa, czerpiąc z tej recytacji dziwne ukojenie. Aż wreszcie zapadłem w sen.
Wielbię cię, ojczyzno umiłowana. Wielbię cię, ojczyzno.
Nazywam się von Stritz. Jestem lekarzem więziennym. Zbadam teraz pana. Proszę się nie ruszać. Doktorze, nie trzeba aż tak drobiazgowo. Oczywiście, że nie trzeba. On jest ledwie przy życiu. Proszę natychmiast odwieźć go do szpitala. Proszę pana. Wszyscy w szpitalu mówią o panu. O tym, co pana spotkało. Ej, ty. Proszę przyjąć ode mnie tę czerwoną różę. Odsuń się od niego, słyszysz? Nie wszyscy są tacy jak oni. Proszę wziąć tę różę. Zostawcie ją. Ja jej nie znam. Zostawcie ją. Coś tu zaczyna się dziać wokół ciebie. Za godzinę przeniesiemy cię do innego szpitala. Kładź się. Na to łóżko.
Schnella.
Wszystko już wiemy. Niech pan dalej robi swoje.
Co? Ja nie wiem, o czym pan mówi.
Jest pan w Nowym Sączu, u swoich. U nas wszyscy w organizacji. Koniec jest blisko.
Co?
Teraz cierpliwości. Jak tylko wyjdziemy z pokoju, proszę krzyczeć, że pan umiera i że chce się pan wyspowiadać.
Czego on chce?
Krzyczy, że umiera. Chce się wyspowiadać. No, co tak stoicie i się gapicie? Przecież wam nie ucieknie, chyba że do nieba. Trzeba z nim do kaplicy. Posadźcie go.
Proszę powiedzieć, kiedy pana złapali. Gdzie i kogo mam powiadomić?
Ja nie wiem, o czym ksiądz mówi. Jestem zwykłym chłopakiem, który chciał się przedostać do Szwajcarii. Chciałem się tylko wyspowiadać.
Posłuchaj, młody człowieku. Jest pan bardzo chory, ale nie uda nam się pana wyleczyć, jeśli pan nie pomoże nam choć trochę. Następnych kilka dni proszę spędzić w łóżku i stopniowo dochodzić do siebie. Rozumiemy, że jest pan nieufny. Kiedy pan uzna, że jest gotowy, proszę mnie wezwać.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Witold.
Słucham.
Witold przesyła pozdrowienia dla Stefci.
Rozumiem.
Podnieście go. Szybko.
Kilka dni później.
Jak się dzisiaj pan czuje?
Co ty tu robisz?
Na imię mam siostra Faustyna. Jestem z pobliskiego klasztoru. Przynoszę owoce i dobre słowo. Jeden z leżących na sali to szpicer. Popłacz się.
No co?
Płacz. Niech pan nie płacze. Bóg widzi pańskie cierpienie i nagrodzi je w chwili sądu ostatecznego. Przytulę pana. Niech pan nie płacze. Przysłali mnie, żeby im pan uwierzył. Mój brat nie wrócił. Nie mamy żadnej informacji o nim. Zbyszek wrócił do Warszawy. Przyniosłam panu cyjanek. Wkładam pod poduszkę. Jeżeli znowu pana zabiorą, proszę to połknąć. Wtedy i tylko wtedy.
Dziękuję, siostro.
Wszystko już ruszyło. Idą po pana.
Dziękuję, siostrze, bardzo. Bardzo dziękuję.
Odznaczono pana krzyżem walecznych. Polska i Polacy są panu wdzięczni. Hanna kazała przekazać, że czeka w niedzielę o 9:45. Będzie miała niebieską parasolkę i siatkę ziemniaków.
Dziękuję bardzo.
Niech już pan nie płacze. Niech Bóg ma pana w swojej opiece.
Panowie, bardzo proszę wszystkich do łaźni, do mycia. Proszę, wstajemy. Siostro, proszę wózek dla pana Jana.
Dziś wieczór będzie pan wolny. Strażnik przekupiony, o 24:00 podejdę pod drzwi i zapalę papierosa. Zejdzie pan wówczas na pierwsze piętro. Znajdzie pan na oknie czerwoną różę. Tak, ta Niemka była od nas. Okno, przy którym będzie róża, jest poluzowane. Wyskoczy pan przez to okno, nadal będą już czekać na pana.
Na sali jest szpicel.
Tak, wiemy. Niech się pan nie martwi. Od kilku dni szprycujemy go coraz silniejszymi tabletkami na sen. Rano zakomunikujemy, że pan umarł. To był zaszczyt móc panu pomóc.
Dziękuję. Dziękuję, doktorze.
Siostro, Zabierzemy pana do kąpieli. Spokojnie, spokojnie, pomogę panu. No już, już, już.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.